Zazwyczaj, kiedy na co dzień myślimy o sprawiedliwości, to podświadomie oczekujemy takiej precyzji księgowego, takiej czystej, inżynieryjnej dokładności. Ktoś popełnia błąd, widzi konsekwencje, a my po prostu wskazujemy palcem i mówimy, no oto przyczyna, a oto skutek.
Dokładnie. Zło zostaje ukarane, dobro wynagrodzone.
Właśnie. Rachunek się zgadza. Nic tak nie uspokaja człowieka, jak świadomość, że wszechświat ma wbudowany, wiesz, taki wielki arkusz kalkulacyjny.
To jest w ogóle bardzo głęboko zakorzeniona ludzka potrzeba. Świadomość, że rzeczywistość jest w jakiś sposób przewidywalna, że daje się zamknąć w logiczne ramy, to daje nam taką iluzję kontroli nad własnym życiem.
Jasne.
Jeśli zasady są jasne, no to wystarczy ich przestrzegać, prawda? Żeby czuć się po prostu bezpiecznie.
Tyle, że potem bierzemy do ręki starożytne teksty. Teksty, które próbują zmierzyć się z brutalną rzeczywistością ludzkiego cierpienia. I nagle ten perfekcyjny, moralny kalkulator zaczyna dymić, wyrzucać błędy systemu. Rzeczywistość okazuje się, szczerze mówiąc, całkowicie mętna.
I to bardzo mętna.
Tak. I właśnie w te mętne wody dzisiaj wchodzimy. Biorąc na warsztat materiały z wykładów doktora Johna Waltona, a dokładnie jego 20. sesję analizy księgi Hioba, która obejmuje rozdziały od 32 do 37, trafiamy na moment, w którym na scenę wkracza nowa postać.
Elihu.
Właśnie, Elihu. I misją naszej dzisiejszej analizy nie jest, wiesz, tylko proste strzeszczenie tego, co ten człowiek powiedział. Chcemy zrozumieć, dlaczego ta postać, która przez wielu interpretatorów jest zbywana jako intruz, ktoś, kto wręcz psuje rytm opowieści, dostarcza nam fenomenalnego psychologicznego zwrotu akcji. To będzie taka wiwisekcja naszej własnej potrzeby racjonalizowania bólu.
Żeby w pełni docenić ciężar tego momentu, no, musimy osadzić go w odpowiednim kontekście. Sytuacja przypomina tu dosłownie beczkę prochu.
O tak, napięcie jest ogromne.
Jesteśmy w punkcie, w którym Hiob po długich, strasznie wyczerpujących debatach ze swoimi przyjaciółmi wygłasza ostateczną przysięgę niewinności.
To jest taki literacki odpowiednik rzucenia mikrofonem. Znaczy, Hiob rzuca Bogu rękawice, krzycząc w zasadzie, że zrobił wszystko dobrze. Jestem bez skazy, a to, co mnie spotyka, to kosmiczna pomyłka. Żądam, żebyś tu zszedł i się wytłumaczył.
Napięcie jest absolutnie obezwładniające w tym tekście. Spodziewamy się, że za chwilę niebo się rozstąpi, wiesz, uderzy piorun i sam Stwórca wkroczy na scenę. A zamiast tego...
Zamiast tego dostajemy młodego chłopaka.
Właśnie. Chłopaka, o którym nikt wcześniej nie słyszał, a który zaczyna wygłaszać mowę na kilka rozdziałów. Szczerze, gdyby to był serial, to widzowie rzucaliby pilotem w telewizor.
Zdecydowanie.
To tak jakby oglądać finał niesamowicie napiętego thrillera. Bohater stoi na dachu, w strugach deszczu wykrzykuje wyzwanie w stronę swojego potężnego wroga, grzmi epicka muzyka i nagle cięcie. Dostajemy 20-minutową przerwę na reklamy, podczas której jakiś zupełnie nowy analityk w studiu zaczyna rozkładać na czynniki pierwsze dzieciństwo naszego bohatera.
Tak, to świetne porównanie.
To wydaje się koszmarnie irytujące. Dlaczego ten starożytny kompilator tekstu funduje nam taki literacki zawał? Ponieważ ten, jak to ująłeś, analityk w studiu wcale nie pojawił się tam przez przypadek. Sam ten zabieg to jest mistrzowskie zagranie na emocjach odbiorcy. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że narrator z premedytacją pozwala nam się tak trochę podusić w tej niepewności.
Aha, czyli to celowe spowalnianie akcji?
Dokładnie. Rozciągnięcie tego napięcia poprzez wprowadzenie wielorozdziałowej mowy Elihu zmusza do zatrzymania się, do przetrawienia tego, co Hiob właśnie zrobił. Co więcej, warto zwrócić uwagę na detale, które budują tożsamość nowej postaci.
Czekaj, masz na myśli jego imię?
Tak, imię to jest klucz. Poprzedni przyjaciele Hioba noszą imiona, które nie brzmią jednoznacznie hebrajsko. To nadawało całej opowieści taki bardzo uniwersalny, mądrościowy charakter. Z kolei Elihu nosi imię wskroś hebrajskie, które dosłownie oznacza on jest moim Bogiem.
Czyli spróbujmy to rozpakować. To imię to nie jest tylko przypadek w paszporcie. Ono od razu wyznacza narożnik, w którym ten chłopak staje do walki.
Zdecydowanie tak. Od pierwszej sylaby wiemy, że Elihu jest tu po to, by bronić Boga. Wkracza w obszar, który filozofowie i teolodzy nazywają teodyceą.
O, rzucasz tu tym dużym, akademickim słowem. Próbując to przełożyć na taki ludzki język, on bierze na siebie rolę adwokata, tak? ma udowodnić przed ławą przysięgłych, że Bóg nie jest niesprawiedliwym tyranem, mimo że wokół widzimy cierpienie niewinnych ludzi.
To bardzo trafne ujęcie, tak bym to nazwała. Elihu za wszelką cenę chce uchronić majestat Boga przed tymi oskarżeniami Hioba. I żeby to zrobić, musi zmierzyć się z czymś, co Walton nazywa zasadą odpłaty. W dużym uproszczeniu to starożytny odpowiednik dzisiejszego myślenia o karmie.
Aha.
Koncepcja, że zło jest zawsze karane, a dobro nagradzane.
I to jest ten moment, gdzie musimy się chyba na chwilę zatrzymać, bo to zjawisko wcale nie zostało w starożytności. My dzisiaj, jako społeczeństwo, robimy dokładnie to samo. Kiedy słyszymy o czyjejś tragedii, bardzo często podświadomie szukamy winy ofiary, prawda?
Niestety tak, to prawda.
Pytamy, a może za szybko jechał, a może źle inwestował, a co miała na sobie? Robimy to, co w psychologii nazywa się wiarą w sprawiedliwy świat. Jeśli znajdziemy powód, dla którego ktoś cierpi, no to możemy powiedzieć sobie, ja tego błędu nie popełnię, więc jestem bezpieczny. Przyjaciele Hioba działali dokładnie na tym samym mechanizmie. Cierpisz, więc musiałeś coś zbroić w przeszłości. Koniec, kropka.
Trafna diagnoza, tylko że z Elihu sprawa wygląda inaczej. On robi coś znacznie bardziej wyrafinowanego. On widzi, że argumentacja tych starszych przyjaciół Hioba całkowicie się załamała. Dlatego nie odrzuca samej zasady odpłaty, ale, i to jest kluczowe, on ją całkowicie redefiniuje.
Co to znaczy?
Przesuwa środek ciężarkości. Zamiast patrzeć tylko wstecz i traktować cierpienie wyłącznie jako karę za przeszłe grzechy, Elihu sugeruje, że cierpienie może mieć charakter prewencyjny.
Prewencyjny. Czyli sugeruje, że Bóg zsyła cierpienie, żeby zapobiec czemuś, co dopiero mogłoby się wydarzyć. Zaraz próbuję to złożyć w całość. Zawsze lubiłem porównywać takie koncepcje do świata IT i technologii.
O, ciekawe.
To by przypominało celowe przeprowadzanie rygorystycznych testów obciążenionych w oprogramowaniu, tak zwanych stres testów. Programiści ładują do systemu absurdalną ilość danych, poddają serwery jakiejś ekstremalnej presji, tylko po to, żeby zobaczyć, w którym miejscu kod w końcu pęknie.
Mm-hmm.
Robią to, by ujawnić usterkę, zanim ten system w ogóle trafi do klienta i spowoduje katastrofę w prawdziwym świecie. Czy Elihu sugeruje, że Hiob jest poddawany takiemu kosmicznemu testowi obciążeniowemu, by ujawnić jakiegoś moralnego baga w jego wnętrzu?
Jeśli spojrzymy na to w szerszym kontekście, to jest bardzo intrygująca analogia i zaskakująco adekwatna do myśli Elihu, bo dla niego to nie jest takie po prostu ślepe uderzenie kija, ale swego rodzaju prowokacja, bodziec niezbędny do ujawnienia głębokiego problemu, który według niego cały czas krył się pod tą idealną fasadą Hioba.
O rany.
Według tej logiki, dopóki Hiob funkcjonował w takich sterylnych, sprzyjających warunkach bogactwa i zdrowia, ten błąd w jego charakterze był po prostu niewidoczny.
Ale czekaj, bo muszę tu zaprotestować w imieniu Hioba. W świecie komputerów to ma sens, bo mówimy o bezdusznych maszynach. Ale robienie czegoś takiego żywemu człowiekowi, niszczenie mu życia, zabijanie dzieci, odbieranie wszystkiego, tylko po to, żeby sprawdzić, czy pod wpływem tortur nie wyjdzie z niego jakaś skaza. Czy Elihu nie robi z Boga w tym momencie jakiegoś kosmicznego sadysty? Gdzie tu logika obrony Bożej sprawiedliwości?
Rozumiem ten sprzeciw, to jest bardzo naturalna reakcja. Jednak w optyce Elihu to nie jest żaden sadyzm, lecz skrajna, choć bardzo surowa forma ratunku. Elihu argumentuje, że pycha, która powoli kiełkowała w Hiobie, doprowadziłaby go ostatecznie do całkowitego oderwania od Boga, do samozagłady.
Czyli to takie mniejsze zło w jego oczach.
Dokładnie. Cierpienie miało być gorzkim lekarstwem, które zapobiega śmiertelnej chorobie duszy.
No dobrze. Skoro tak twierdzi i skoro to cierpienie miało zdemaskować ten rzekomy błąd, to co dokładnie, według naszego młodego analityka, ostatecznie w Hiobie pękło? Co ten cały test ujawnił?
I tu dochodzimy do naprawdę fascynującej paraleli, na którą wskazuje dr Walton w swoim wykładzie. Pamiętasz postać przeciwnika z samego początku księgi?
Tego tak zwanego szatana.
Tak, tego oskarżyciela, który w pierwszych dwóch rozdziałach kwestionuje motywy Hioba.
Jasne. Ten, który zakłada się z Bogiem, twierdząc, że Hiob modli się i jest dobry tylko dlatego, że ma z tego gigantyczne zyski materialne. Że jego religijność to tak naprawdę po prostu świetnie prosperujący biznes.
Właśnie. Tamten przeciwnik atakował bezpośrednio motywację. Z kolei Elihu, i to jest bardzo ważne, jako jedyny mówca w całej księdze idzie o krok dalej. Nawet Bóg w późniejszych rozdziałach nie formułuje tego w ten sposób. Elihu uderza bezpośrednio w samo jądro sprawiedliwości Hioba. Oskarża go o potężny grzech samousprawiedliwienia.
Zaraz. Przez tyle rozdziałów jesteśmy uczeni przez tekst współczucia dla Hioba. Kibicujemy mu, traktujemy go jako ofiarę niesprawiedliwego systemu, a teraz nagle dowiadujemy się, że ten młody chłopak znikąd ma rację? Przecież to brzmi jak typowe obwinianie ofiary.
Z jednej strony dokładnie tak to brzmi. Z drugiej strony Walton jasno pokazuje, że z perspektywy analizy tekstu diagnoza Elihu jest precyzyjna niczym cięcie skalpela.
Naprawdę?
Tak. Elihu zauważa coś przerażająco prawdziwego. W swojej desperackiej walce o udowodnienie własnej niewinności Hiob zagalopował się tak daleko, że był gotów całkowicie potępić Boga. Hiob uznał, że aby on mógł być czysty, Bóg musi być winny.
Tu robi się naprawdę ciekawie, bo to jest tak boleśnie ludzkie zjawisko. Nic chyba tak nie obnaża naszej natury. Zawsze chętniej uznamy, że cały świat zwariował, że system jest zepsuty, a nawet, że sam Stwórca Wszechświata popełnił błąd, niż przyznamy się do najmniejszej rysy na naszym własnym wizerunku.
Mhm.
Jesteśmy w stanie, no nie wiem, zaciągnąć Boga do sądu drobnych roszczeń, byle tylko nie powiedzieć, może to ja nie mam całkowitej racji. Więc pod tym względem Elihu rzeczywiście trafia w dziesiątkę. Obnaża tę intelektualną arogancję Hioba.
Trafia w dziesiątkę, oceniając samo zachowanie Hioba, to prawda, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Elihu diagnozuje objawy bezbłędnie, ale i to trzeba podkreślić, kompletnie myli się co do źródła choroby, myli motywację Hioba.
Dlaczego? Gdzie tkwi błąd tej jego genialnej, prewencyjnej teorii?
Błąd leży w założeniu, że Hiob wciąż operuje w systemie, który Walton nazywa wielką symbiozą.
Okej, rozpakujmy to pojęcie, bo to brzmi bardziej jak jakiś termin z biologii, a nie z teologii. Zakładam, że chodzi o taką czysto transakcyjną relację, coś w stylu, wiesz, kosmicznego automatu z przekąskami. Ja wrzucam monetę mojego dobrego zachowania, moich modlitw, a Bóg po prostu musi mi wyrzucić z tego automatu batonik zdrowia, bogactwa i pomyślności.
Dokładnie o to chodzi. Wielka symbioza to przekonanie, że ludzie i Bóg potrzebują siebie nawzajem do obustronnych korzyści. Elihu jest święcie przekonany, że Hiob rzuca to swoje wyzwanie Bogu tylko i wyłącznie dlatego, że automat z przekąskami się zaciął, a Hiob chce odzyskać swoje benefity.
Mm-hmm.
Elihu słusznie gardzi takim podejściem religijnym. Problem polega jednak na tym, że on walczy z duchem przeszłości. Nie zauważa, że Hiob pośród tego niewyobrażalnego bólu i poprzez swoje dramatyczne przemowy zdążył już tę transakcyjność porzucić.
Czyli Hiob ewoluował, a Elihu tego w ogóle nie zauważył. Hiob już dawno nie krzyczy o zwrot swojego majątku. Jemu nie chodzi o te owce, wielbłądy, o status społeczny. On walczy o coś znacznie głębszego, o taką egzystencjonalną prawdę. On chce zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. A tymczasem nasz bystry analityk Elihu próbuje analizować nową wersję Hioba przy użyciu starych, nieaktualnych schematów.
I to jest jego zguba. Nakłada na człowieka matrycę, która kompletnie już do niego nie pasuje.
Co zatem z tego wszystkiego wynika, skoro Elihu ma rację co do pychy Hioba, ale bardzo myli się co do jego motywów? To czy ostatecznie kompilator tekstu chce nam pokazać, że ten chłopak to wygrywa? Czy wychodzi z tego filozoficznego ringu z pasem mistrzowskim jako ostateczny obrońca niepodważalnego charakteru Boga?
To rodzi ważne pytanie i to prawdopodobnie kluczowe pytanie, jakie musimy sobie zadać podczas tej analizy. I odpowiedź jest jednoznaczna. Nie, Elihu ponosi porażkę. I to porażkę na własne życzenie.
O, nawet mimo całego tego rewolucyjnego zredefiniowania zasady odpłaty na tę wersję prewencyjną?
Tak, dokładnie tak. Choć Elihu posiada niewątpliwie najbardziej wzniosłe pojęcie o Bogu ze wszystkich przyjaciół, bo on naprawdę rozumie, że Bóg nie jest przed nami odpowiedzialny, że nie potrzebuje naszych ofiar, żeby w ogóle być Bogiem, że jest absolutnie transcendentny.
Zgadza się.
Ale ostatecznie Elihu wpada w dokładnie tę samą pułapkę, o którą tak zaciekle oskarżał Hioba.
Pułapkę samousprawiedliwienia.
Pułapkę intelektualnej pychy. Elihu przecenia zdolność ludzkiego umysłu do nadania otaczającemu światu absolutnej spójności. Uważa, że dysponuje gotowym rozwiązaniem, które ocala Bożą sprawiedliwość i w prosty sposób tłumaczy każdą anomalię. Aby to lepiej zrozumieć, musimy przywołać fenomenalną koncepcję, której w wykładach używa dr Walton, koncepcję trójkąta.
Dobrze, spróbujmy to sobie jakoś zwizualizować dla wygody. Trójkąt pojęciowy. Jakie są jego wierzchołki?
Wyobraźmy sobie trzy twierdzenia. Wierzchołek A. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i dobry.
Jasne.
Wierzchołek B. Hiob jest całkowicie niewinny.
Okej. Okay.
I wierzchołek C. Światem rządzi zasada odpłaty, czyli to niezłomne prawo nagrody za dobro i kary za zło. Problem pojawia się, gdy niewinnego człowieka dotyka tak skrajne cierpienie. Wtedy te trzy wierzchołki nie mogą współistnieć w jednym trójkącie. Logika matematyczna się załamuje. Coś musi zostać wyrzucone.
Ach, rozumiem. Starsi przyjaciele Hioba ratowali ten trójkąt po prostu odrzucając wierzchołek B, prawda? Poświęcili niewinność Hioba, żeby uchronić sprawiedliwość Boga i tę całą zasadę karmy.
Zgadza się.
Z kolei Hiob trzymał się wierzchołka B, czyli swojej niewinności, no i też wierzchołka C, bo przecież oczekiwał nagrody za swoją prawość. Więc był gotów poświęcić wierzchołek A. Gotów był uznać, że Bóg po prostu jest niesprawiedliwy.
Pojęcie cierpienia prewencyjnego i uważa, że dzięki temu uratował cały kształt trójkąta. Wierzy, że jego lekko zmodyfikowane równanie wystarczy, by w pełni wytłumaczyć i uporządkować absolutnie całą otaczającą rzeczywistość. Mylnie sądzi, że sprawiedliwość, taka ludzka, jak on ją rozumie, jest jedynym i ostatecznym fundamentem funkcjonowania wszechświata.
Wiesz co, to mi przypomina taki pewien eksperyment myślowy. To, co robi Elihu, to trochę próba wciśnięcia pięciowymiarowego obiektu do takiego dwuwymiarowego kartonowego pudełka po butach.
Mhm.
Na początku niby wchodzi. Dociska z jednej strony tą swoją prewencyjną teorią. Z drugiej strony zagina brzegi swoją wzniosłą retoryką. Jemu wydaje się, że zamknął nieskończonego Boga w tym bardzo wygodnym pudełku ludzkiej logiki. Ale w ostatecznym rozrachunku ten obiekt jest zbyt ogromny, po prostu zbyt złożony i karton pęka ze wszystkich stron. Nieskończoności nie da się spakować do algorytmu, prawda?
To jest wyjątkowo obrazowe i trafne ujęcie problemu, bo właśnie na tym polega cały tragizm postaci Elihu. Jego wspaniała teodycea, ta cała misternie budowana obrona Boga, paradoksalnie prowadzi go do próby uwięzienia Stwórcy w klatce ludzkich kategorii. Wierzę, że jeśli poukłada odpowiednio mądre słowa, to zrozumie cały wszechświat i w tej mierze kompletnie zawodzi.
Czyli to pudełko jednak pęka.
Dokładnie. I żeby skorygować tę błędną, bardzo arogancką perspektywę i ostatecznie rozbić to kartonowe pudełko trójkąta, potrzebne będą dopiero końcowe przemowy samego Jahwe. Bóg, kiedy w końcu przemówi, nie podziękuje Elihu za świetną obronę, nie powie mu: dobra robota, chłopcze.
No tak, nie przybije mu piątki.
Zamiast tego całkowicie obali ludzkie przekonanie, że wszechświat działa wyłącznie w oparciu o mechanizm prostego nagradzania i karania. Pokaże, że rzeczywistość jest o wiele bardziej oszałamiająca, dzika i wymykająca się naszym prostym równaniom, niż Elihu mógłby kiedykolwiek przypuszczać.
I to zmusza nas wszystkich do takiej, do potężnej refleksji, która wykracza daleko, daleko poza starożytne zwoje. Żyjemy w erze informacyjnej gorączki. Z każdej strony zalewają nas analizy, komentarze, statystyki. Jesteśmy strasznie uzależnieni od ciągłego scrollowania w poszukiwaniu wyjaśnień. Kiedy uderza w nas tragedia, czy to osobista, czy globalna, chyba każdy człowiek czuje tę naglącą potrzebę znalezienia logicznego domknięcia. Chcemy znaleźć odpowiednie równanie, przypisać winę, ustalić ciąg przyczynowo-skutkowy. Chcemy, żeby ktoś nam to ładnie rozrysował na wykresie.
Tak, bo zrozumienie mechanizmów daje nam to wspomniane na samym początku poczucie bezpieczeństwa. Złudzenie, że jeśli całkowicie rozgryziemy system, to uda nam się ominąć cierpienie.
Ale zbyt często, poddając się tej pokusie, stajemy się po prostu takimi, no, współczesnymi wersjami Elihu.
Niestety.
Przeceniamy własne zdolności poznawcze. Wydaje nam się, że jeśli przeczytamy odpowiednią ilość artykułów albo zbudujemy wystarczająco bystry argument, to narzucimy temu chaotycznemu, skomplikowanemu światu nasz prosty, geometryczny model sprawiedliwości. Zapominamy przy tym, że nie każdą łzę da się przeliczyć w Excelu i nie każdy ból wynika po prostu z błędu w kodzie.
Myślę, że tekst, który dzisiaj analizowaliśmy, bardzo mocno ostrzega, że próba stworzenia takiej ostatecznej, bezbłędnej teodycei, chęć logicznego wytłumaczenia absolutnie każdego ludzkiego dramatu, paradoksalnie prowadzi do dokładnie takiej samej intelektualnej pychy, która gubiła tych, których próbujemy oceniać.
Sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zobaczmy, na czym stoimy. Skoro sama próba stworzenia racjonalnej obrony Boga doprowadziła najbystrzejszego z ludzkich mówców do grzechu intelektualnej pychy, o który zresztą on sam oskarżał cierpiącego, to co to nam w ogóle mówi o naturze poszukiwania odpowiedzi?
To jest znakomite pytanie.
Być może ta prawdziwa mądrość w obliczu niewyobrażalnego, mętnego cierpienia wcale nie polega na posiadaniu bezbłędnego modelu czy jakiegoś genialnego argumentu. Może bardziej polega na tym, jak potrafimy znieść przerażającą, gęstą ciszę i niepewność tuż przed tym, zanim nadejdzie jakakolwiek ostateczna odpowiedź.
Prawda.
Kiedy ten kalkulator, o którym wspominałem na początku, pokazuje nam error, a próba wciśnięcia tragedii w kartonowe pudełko kończy się po prostu jego rozerwaniem? Może sztuką wcale nie jest pośpieszne tworzenie kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych teorii, byle tylko zagłuszyć ten nasz lęk? Może największą odwagą jest po prostu umiejętność stania w tej gęstej mgle, bez prób udawania, że widzi się ostro wszystkie kształty. Z tą myślą domykamy dzisiejsze eksplorowanie Księgi Hioba.